Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, jest poniedziałek powyborczy, dzień 14, o ile sobie przypominam, i zaczynam nagrywanie z wysokiego C, można to tak ująć. Otóż w niejakiej RP, nie mylić z Rzeczpospolitą, bo to było kiedyś wspaniałe, to była kiedyś wspaniała gazeta ze wspaniałym naczelnym. Już nie pamiętam niestety jego nazwiska, ale to lata 90. To była wspaniała gazeta. Teraz to jest nędza. Otóż w tej wspaniałej gazecie, znaczy kiedyś wspaniałej gazecie, teraz w Szmatławcu, przeczytałem z dnia 13.10. artykuł, którego treść jest następująca. Xi Jinping, / połamiemy kości tym, którzy chcą podzielić Chiny. No, tak się trochę zastanawiałem, wyciąganie z przemówienia takich kwiatków, to, no cóż, no ale to jest tabloid, więc nie dziwne. No i pomyślałem sobie, że na przykład ja sprawdzę, jak to jest z tym połamaniem kości. No i jestem w tym, jestem w Global Timesie. Global Timesie za Xinhua z 13. Każda próba podziału Chin zakończy się fiaskiem, powiedział Xi. No więc ja rozumiem, że... No więc właśnie, to jest ta różnica między RP a Xinhua. Widzicie Państwo, prawda? Tak, każda próba podziału Chin zakończy się fiaskiem. No i mili Państwo, i cytuję, naprzód zacytuję Xinhua, a później zacytuję RP. Prezydent Chin Xi Jinping powiedział w niedzielę, że każdy, kto spróbuje podzielić Chiny, zostanie zmiażdżony, a wszystkie siły zewnętrzne popierające takie próby zostaną uznane przez Chińczyków za próbę realizacji marzeń. I kolejne. Xi wypowiedział się o tym w tej sprawie w rozmowach z nepalskim premierem Sharmą Oli, który powiedział z kolei, że jego kraj zdecydowanie popiera Chiny w obronie ich suwerenności, integralności terytorialnej oraz zdecydowanie popiera politykę jednych Chin. Nepal, dodał Oli, nigdy nie pozwoli żadnej sile wykorzystać swoje terytorium do działań separatystycznych przeciwko Chinom. Jak Państwo wiecie, prezydent Xi wczoraj wracając z Indii właśnie wylądował w Nepalu i tam rozmawiali panowie o sprawach ważnych. Pozwólcie Państwo, że jeszcze kilka rzeczy na ten temat. Ja już mówiłem w poprzednim felietonie realizowanym na tematy chińsko-indyjsko-nepalskie, że przez Nepal, to można sprawdzić na mapie, przez Nepal prowadzi najkrótsza droga, co nie znaczy wcale, że najprostsza, najkrótsza droga z Chin do Indii. Przypominam sobie, o czym nigdzie tutaj nie ma mowy, ani w polskim materiale, ani w chińskich, że jakiś rok temu była mowa o tym, któryś z chińskich notabli mówił o tym, że właśnie byłoby dobrze zrealizować linię kolejową z Shigazy do Katmandu. Właśnie ta linia kolejowa miałaby zawierać w sobie potężny tunel, jeden, który byłby sporą częścią tej linii. Ale to oczywiście z Shigazy do Katmandu to nie jest jakiś wielki interes. To powiedzmy sobie, jest dla Chin to byłby bardzo średni interes. Natomiast na pewno Chińczycy nie zatrzymaliby się w Katmandu. No i przeszliby po prostu kolejne, nie wiem, tam ileś tam 100 km czy 200. No i już by byli na granicy indyjskiej. I to już jest zupełnie inna bajka. To zaczyna się w takim momencie, gdyby doszli do porozumienia, myślę, że premier Modi i przewodniczący Xi o tym rozmawiali, że to byłby świetny most łączący chiński Tybet z Indiami. Ale oczywiście to jest zastrzeżenie. Czy panowie o tym rozmawiali, czy też nie, tego nie wiem. Pamiętajcie o tym, że pan Modi i pan Xi mówili, jak to zwykle w Azji bywa, na tych najwyższych stanowiskach, mówili o szacunku, wzajemnym szacunku do swoich cywilizacji. Bo bez wątpienia, myślę, że to jest, ci dwaj panowie mogą bez cienia wątpliwości mówić o tym, że ich kraje stworzyły cywilizację. Cała reszta to, powiedzmy sobie, chyba jednak nie. Może jeszcze na terenie Azji, na terenie całej Azji, na pewno jeszcze cywilizacja arabska. Mamy do czynienia z cywilizacją arabską, ale ona już jest, to już jest zdecydowanie młodszy brat tych dwóch. Na pewno cywilizacja indyjska i na pewno cywilizacja chińska. O tych dwóch cywilizacjach można powiedzieć, że można użyć sformułowania cywilizacja, cała reszta to jest. To jest, no i jak powiedziałem, ta arabska, ale nieporównanie. Młodsza, no tak, po prostu młodsza. Więc tutaj ten szacunek dla cywilizacji chińskiej i indyjskiej z obydwu stron, no właśnie, to jest bardzo pojemne sformułowanie i można pod tym ukryć, zawrzeć w tym stwierdzeniu bardzo wiele elementów. No wszystko zależy od interpretacji oczywiście. Natomiast, no i właśnie, i muszę powiedzieć, że ja tak jak myślę o Nepalu i o Nepalu jako tym moście, poprzez który mogą łączyć się Chiny z Indiami, to myślę w pewnym sensie z pewnymi obawami, bo proszę nie zapomnieć o tym, że Nepal zawsze był pod wpływem hinduskim. No i Hindusi jak zwykle niestety w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaniedbali miejsca, w których byli od wieków, i później obudzili się z ręką w nocniku, tak jak to było między innymi na Sri Lance, ale nie tylko, na przykład w Birmie. Proszę nie zapomnieć, że Birma była i Birma i Indie były angolskie. Więc to ma znaczenie, bo oczywiście Anglicy odchodząc w pewnym sensie nie zostawili próżni, ale zostawili Hindusom znacznie większym, mocniejszym, jakby w pewnym sensie prawo carte blanche do nazywania tych miejsc, właśnie jak Sri Lanka, jak Birma, nazwania tych miejsc strefami oddziaływania wpływów hinduskich. No a Hindusi nie zrobili z tym nic. Nic nie mieli siły, czy nie mieli ochoty, czy jeszcze czegoś tam innego nie mieli. W każdym razie nie zrobili z tym nic, no i efekt był taki, że Chińczycy rosnący w siłę ekonomiczną oczywiście zaczęli powoli się rozpychać w różnych miejscach, znaczy wypełniać luki. No i się w pewnym momencie Hindusi, jak powiedziałem, obudzili z ręką w nocniku. To właśnie dotyczy również oczywiście i Nepalu, Bhutanu. I teraz myśląc o tym zderzeniu cywilizacji chińskiej, indyjskiej, aczkolwiek zderzenie to bardzo dużo powiedziane. Po prostu są to, do tej pory były to raczej cywilizacje, które współpracowały ze sobą przez tysiąclecia, w każdym razie tak było. Przenikały się nawzajem te idee. Aczkolwiek można powiedzieć uczciwie, że z Indii bardziej więcej tych idei przenikło do Chin niż odwrotnie. I Chiny je jakby zaabsorbowały, w Chinach je zaabsorbowano. Dlaczego ja o tym wszystkim mówię? To są sprawy bardzo ważne, mi Państwo. To są sprawy bardzo ważne. To nie można powiedzieć, nie można myśleć o tym trójkącie Chiny, Indie, Nepal, na przykład o tym trójkącie, bez tych historycznych konotacji. Tego się nie da zrobić. Zresztą panowie Modi i Xi do tego właśnie zmierzali. No. To wyraźnie powiedzieli, nie zmierzali. To wyraźnie powiedzieli. Że trzeba mieć szacunek do starożytności, do cywilizacji, do swojego postrzegania świata. No więc właśnie, i tutaj ten Nepal może być mostem łączącym obydwa kraje, wielkie kraje, ale może być kością niezgody. Jak to będzie w rzeczywistości? Zobaczymy. Moim zdaniem miarą tego będzie ta linia Shigaze do Kathmandu, no i później już dalej. Wracając do tych paranoików, do tych polskich łajdaków, nie wiem, kto to napisał i nie chcę wiedzieć. Jest artykuł w RP, jak powiedziałem, Xi Jinping połamieniu kości tymi, którzy chcą podzielić Chiny. Ja przeczytałem tylko lead, bo to się do niczego innego nie nadaje. Prezydent Chin Xi Jinping ostrzegł, że jakakolwiek próba podzielenia Chin zostanie zmiażdżona, odnotowuje Reuters. Tak jak nie można by się było powoływać na Xinhua, prawda? Agencja zwraca uwagę, że wypowiedź o takiej treści prezydenta Chin skierowana do premiera Nepalu, Sharma Olaigya, który cytują chińskie media, to nawiązanie do krytyki, jaka spada na Pekin ze strony USA w związku z traktowaniem Ujgurów, a także do zmagań chińskich władz z prodemokratycznymi protestami w Hongkongu. Więc tutaj jest tyle kłamstwa, że szczególnie w tym ostatnim zdaniu, że po prostu nie chce mi się nawet, czy nie sprawia mi żadnej przyjemności nie tylko odnotowywanie tego, że krytyka spada na Pekin ze strony USA, no a już prodemokratyczne protesty w Hongkongu, no to już jest jakaś żałość prodemokratyczna. To znaczy, jeśli komuś demokracja kojarzy się z bandytyzmem, to gratuluję pojęcia demokracji. Bo proszę Państwa, ja nie wybieram sobie tylko jakichś określonych klipów z Hongkongu, ale jak i teraz właściwie bardzo rzadko wchodzę na ten Hongkong, bo po prostu nie sprawia mi przyjemności oglądania bandytów akcji, różnych bandytów. Również tych, którzy mają, a może inaczej, w szczególności, ale nie, po prostu bandytów, którzy mają na przykład na transparencie słowo demokracja, albo innych bandytów, którzy mają na transparencie napis konstytucja, albo innych bandytów z Turcji, którzy zabijają Kurdów, którzy mordują, próbują wymordować naród. Nie, po prostu nie. No, nie mam żadnej przyjemności w obcowaniu z bandytyzmem. Czy z ujgurskim, czy z amerykańskim, czy z chińskim w Hongkongu i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ponoć, no właśnie. Co miał, tu wyraźnie to zdanie jest. Kto chce spróbować Chiny w jakiejkolwiek części kraju, skończy ze zmiażdżonym ciałem i pokruchotanymi kośćmi. Miał powiedzieć w niedzielę prezydencji. Miał powiedzieć. To znaczy, to tak trudno sprawdzić, czy on powiedział, czy nie powiedział? To naprawdę tak trudno? A może to chodzi o to, że on tego nie powiedział, ale przypisano mu coś, czego nie powiedział. Ja nie wiem tego. Bo słowo miał powiedzieć to jest, to po prostu jest zwykłe łajdactwo. I znowu miał dodać i każda zewnętrzna siła wspierająca działania zmierzające do podzielenia Chin będzie traktowana przez Chińczyków jako kierująca się pobożnymi życzeniami. Tak. Dobrze. Proszę Państwa, więc tutaj to tyle. No tak gwoli tego, żebyście Państwo widzieli, jak w Polsce, jak polskojęzyczne media, bo to niby jest polski nadawca, natomiast wydawca. Natomiast to jest tak antypolskie, antychińskie i antypolskie. Tak, proszę Państwa, antychińskie i antypolskie, ponieważ istnieje coś takiego jak polska racja stanu. A polska racja stanu, na pewno polską racją stanu, nie jest plucie na Chiny. Na pewno. W stu procentach. Polską racją stanu jest rozmawianie z Chińczykami. Ale nie rozmawianie, kiedy polski negocjator w rozmowach z Chińczykami ma za sobą amerykańskiego albo żydowskiego doradcę. Nie. Przepraszam, ale nie. To nie jest polska racja stanu. Ja jej w każdym razie tak nie postrzegam. Tak, proszę Państwa, bardzo dziękuję. Kłaniam się i do usłyszenia.